Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Na pokład od rana ciągle słychać Bosmana. Bez potrzeby on ciągle się drze. Teraz umie się uczyć. Choćbyś ręce poranił, Bosman zawsze cię skali. I powiada, zrobione jest, że proszę bardzo, choćbyś.
Choćbyś ręce poranił, Bosman zawsze cię skali.
Niezależna audycja internetowa. Góral z tej strony zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka niezależnego, jak zawsze, podcastu Podnośnik. Cała sztuka polega na tym, żeby w odpowiednim czasie znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim oczywiście gronie dnia 28 marca 2009 roku w miejscowości Clark w stanie New Jersey, w sali bankietowej w Polskiej Fundacji Kulturalnej zgromadziło się ponad 200 osób, żeby spotkać się z panem Jerzym Porębskim, który tego dnia obchodził swoje 70. urodziny i 50. rocznicę działalności artystycznej.
Jako Bosman, bo każdy go zna. Gdy go wtedy poprosisz, swą harmonię przynosi. Siada w kącie na równi i gra.
Dla tych, którzy są w temacie, pana Jerzego Porębskiego nie trzeba przedstawiać, no ale powiem może krótko, bo wiem, że nie wszyscy interesują się szantami czy klimatami żeglarskimi. Powiem tylko króciutko, pan Jerzy Porębski jest doktorem oceanografii biologicznej, rybak, żeglarz, hobbysta, muzyk i publicysta, urodzony w Sosnowcu na Górnym Śląsku, edukował się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam grał m.in. jazz tradycyjny, swing na trąbce i pianinie z Adamem Makowiczem. Brał żywy udział w studenckim ruchu kulturalnym. Po studiach rozpoczął pracę w Świnoujściu i od tego czasu rozpoczął się jego flirt z rybakami, żeglarzami. Uczestniczył w około 30 rejsach oceanicznych. Na statkach rybackich i naukowych pływał po Pacyfiku, po Atlantyku, po wodach Antarktyki. No ale na statkach nie mógł grać na pianinie, na trąbce chyba było to też kłopotliwe, dlatego nauczył się grać na gitarze i zaczął komponować swoje ballady mówiące o przygodach i życiu na oceanie.
Nagle węgle poznał Bosman jak cała Polska.
Dla piosenki żeglarskiej w Polsce odkryła go Halina Stefanowska, za której namową wziął udział w krakowskich szantach i zaczął pracować w zespole szantowym Stare Dzwony, którego był współzałożycielem. Otrzymał wiele nagród solo i ze Starymi Dzwonami. Występował w większości krajów Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Argentynie, w RPA. Szereg miał programów w Polskim Radiu, w telewizji. Wiele jego piosenek publikowanych było w śpiewnikach i w prasie. To tyle, co mogę wam powiedzieć na dzień dobry. Już nie będę przedłużał i zapraszam.
Dzieci parę latek mam. Na statkach rybackich, na statkach naukowych, proszę Państwa, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć dla tych, którzy nie znają tego żywota rybaka, żywota żeglarza na morzu, na oceanie. Chcę Państwu o tym opowiedzieć, przybliżyć trochę tą pracę, która jest jedną z najcięższych prac, jakie człowiek może wykonywać. Praca górnika i praca rybaka. No cóż, popłynęli sobie koledzy moi. Fale ich powyżą gdzieś. Dla nich dobry los ludzki, im się sen na jawieśni. Dla nich szary dni. Gdzieś na Biskajach znowu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje, w cieśni nie dręka lodu kry. Ja ją gdzieś gdzieś tam na warcie noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszły w głowie tęgi łyk, mijają łyk. Popłynęli sobie koledzy.
Niezależna audycja internetowa, Góra się kłania, New Jersey, Clark, Polska Fundacja Kulturalna, luty, nie, już marzec, 2009 roku, pan Jerzy Poremski, który dzisiaj obchodzi tutaj swoje kolejne urodziny i kolejną rocznicę działalności artystycznej. Panie Jerzy, proszę powiedzieć, co tutaj się dzisiaj dzieje?
28 marzec 2009 roku. Urodziłem się w tym samym dniu, w 1939 roku przed wojną. Jak mgliście pozostały mi jeszcze wspomnienia wojny, ale pozostało mi bardziej, mam we mnie 30 lat pływania na statkach rybackich, na statkach naukowych i na żaglach. I dzisiaj były opowieści z morza. Usiłowałem przy pomocy piosenek opowiedzieć ludziom o morzu, o tym, że życie nie jest konieczne, a pływanie jest konieczne.
Zanim dobry rozwój, im się nocą. Raz, a tak niezwykle szare dni, lecz
opowiadał pan, ja tak nie patrzyłem na zegarek, ale myślę, że było to około 3 godzin. Niestety ten czas już upłynął. Proszę powiedzieć, co człowiek Sosnowca robi na morzu od lat 30?
Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Ja Sosnowca. Na Śląsku byłem nazywany Gorol, bo ze Śląska, z Zagłębia to są Gorole. Jako dziecko, jak chodziłem do szkoły w Bytomiu, myślałem sobie, co tu zrobić, żeby w tym komunizmie móc uciec. Potem mi ta ucieczka przeszła, a jak zrobić jeszcze inteligentniej, żeby nie uciekając uciec. I moje życie przez 30 lat było podzielone na pół. Pół byłem na oceanach i w portach, a pół wracałem do Świnoujścia, wracałem do Polski, do rodziny. I myślę sobie, że w tych ciężkich czasach na przeżycie komunizmu, trochę to jest naciągane, ale na przeżycie tego okresu smutnego w sumie w historii naszego kraju, to była dla mnie, przynajmniej egoistycznie mówiąc, bardzo piękne wyjście. To życie na morzu pokazało mi świat, pokazało mi, wiele mnie nauczyło i myślę, że każdemu z nas warto polecić, żeby popłynęli na morze. Pochorują się, choroba morska, ale potem się można przyzwyczaić.
Pan pochodzi z Górnego Śląska, ale pływał pan po Atlantyku, pływa pan po Pacyfiku i proszę powiedzieć, czy to prawda, bo pan studiował w Krakowie, czy pan grał na trąbce, dalej pan gra na pianinie, dalej pan gra, ale czy to prawda, że na kutrach, na statkach rybackich pan nauczył się grać na gitarze?
Tu jest dużo rzeczy do wyjaśnienia, spróbuję po kolei wytłumaczyć. Byłem pracownikiem naukowym Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Zrobiłem kiedyś tam doktorat z oceanografii i na statku moja rola polegała na tym, żeby kapitanowi pomagać znajdować zasoby rybne. A gdybyśmy już te ryby znajdowali w tym wielkim oceanie, to wtedy moją rolą było, żeby kapitan i załoga nie przełowiła tych ryb, czyli żeby zostawiła w wodzie tyle, żeby się te ryby mogły potem odnowić, to się mówi, żeby to stado mogło się odnowić, no jeszcze raz. To było to moje życie na morzu i takie sobie wybrałem i takiego bardzo chciałem. Piosenki, gitara, muzyka. W czasie studiów, jak każdy chyba student chodził.
Co pan studiował?
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja oceanografia biologiczna. I tam w czasie studiów chodziłem do piwnicy, chodziłem pod jaszczury, byłem przez jakiś czas prezesem studenckiego jazz klubu, grałem na trąbce z Adamem Makowiczem, naszym słynnym pianistą, miałem przyjemność występować w Filharmonii Krakowskiej, ale to wszystko była zabawa. Ja równolegle do uniwersytetu chodziłem do szkoły muzycznej, zaliczyłem chyba 3 lata w ciągu roku i potem zrezygnowałem, bo już te studia biologiczne wymagały, powiedzmy, więcej czasu, a ja byłem trochę leniwy. Tak mi została muzyka i nagle zostałem wyrwany, już skończyłem studia, zacząłem pracować w szpitalu, prowadziłem laboratorium biochemiczne i potem popłynęłem na morze, zostałem wyrwany z tego środowiska lądowego, gdzie nie było możliwości grania muzyki, ponieważ pianina trudno zabrać z sobą, trudno grać solo, cały czas na trąbce, więc się pouczyłem na gitarze i zacząłem przy pomocy prostych słów i prostych wierszy opowiadać o tym życiu na morzu, jak tam jest. I nagle okazało się, że te piosenki się podobają. Pojechałem do Krakowa na festiwal pieśni o morzu i tam nagle dostałem Grand Prix. Okazało się, że te piosenki, które wydawały mi się jakieś takie hermetyczne dla ludzi, okazało się, że cieszą się popularnością I tak się zaczęło. Teraz jestem człowiekiem wolnym od pracy, wyzwoliłem się od pracy, jestem na emeryturze i z radością mówię, że to śpiewanie i popularyzowanie wiedzy o morzu, co było w regulaminie naszego Instytutu, z przyjemnością wykonuję w różnych najprzeróżniejszych miejscach. Już pomijam europejskie kraje, bo tam z zespołem Stare Dzwony albo solo często bywamy w Anglii, Francji, Holandii, w krajach skandynawskich, ale moje piosenki śpiewałem na Falklandach, czyli tam gdzieś daleko pod Antarktydą, śpiewałem w południowej Ameryce, śpiewałem w Vancouver z drugiej strony od Pacyfiku. Inaczej mówiąc, tu trzeba powiedzieć, bo nagle ten Poremski. To nie o to chodzi. Ludzie z statków obcych bander śpiewali szart. To było piękne, my zakompleksieni Polacy przychodziliśmy, a oni nam śpiewali te swoje angielskie, amerykańskie, francuskie, holenderskie, niemieckie szanty i my tacy byliśmy trochę zakompleksieni. I u mnie powstała taka ochota, żeby pokazać również naszą historię, bo tego pływania w oceanach świata już Polska po wojnie ma kilkadziesiąt lat. Polscy rybacy, polscy marynarze są wysoko cenieni na rynku światowym marynarskim, pływają we wszystkich flotach świata. Nawet nasi żeglarze zaczynają powoli dawać kość Anglikom, czy Francuzom, czy Amerykanom. I dobrze, niech wreszcie ten naród, nasz polski, ma większe kontakty z morzem, bo morze żywi i bogaci.
Polska według statystyk ma ponad 2 miliony żeglarzy i Polska jest zagłębiem szantowym na świecie. Jak to jest, że ludzie, którzy mieszkają w Polsce, no, daleko od wody, daleko od Bałtyku, tworzą zespoły szantowe i jest w Polsce ponad chyba rocznie ponad 100 festiwali szantowych. Jak to można opisać?
Stolicą szant na świecie jest miejscowość Liverpool, z którego to miasta wyruszało najwięcej statków kliprów herbacianych i innych w XVIII wieku, XIX i nawet do teraz. Historia, angielska historia królów morza, panowania na morzu, do dziś tam jest wysoko celebrowana. Byliśmy w tym Liverpool i tam jeden z Anglików zadał mi pytanie, a czy nie macie jakiejś polskiej szanty, które jest trochę podobne do pytania, które mi przed chwilą postawiłeś. I Marek Szurawski, który jest w ogóle historykiem szant, już miał odpowiedzieć, że były rozbiory Polski, tak, Stare Dzwony, że były rozbiory Polski, że było liberum veto, że nas nie było na świecie. Ja mówię, daj spokój. Mówię, jest polska szanta i zaśpiewałem taką szantę. Jak ja jechał do Gliwicz, truria lala, nie miał żech pieniądzów, nic, truria lala. Jak ja jechał do Gliwicz, truria lala, nie miał żech pieniądzów, nic, ahoj, ahoj. I to ahoj spowodowało, że to udawało szantę. I wszyscy powiedzieli, taka fajna szanta, czemu jej nie śpiewacie? Śpiewanie szant i to popularność pieśni o morzu, myśmy się nieraz nad tym zastanawiali, bo tak jak powiedziałem, jest mnóstwo zespołów, mnóstwo festiwali. W tej chwili festiwal w Krakowie jest uważany za największy festiwal na świecie. Zespoły muzyczne z Mystic Museum w USA albo z Anglii marzą o tym, żeby ich zaprosić na festiwal do Krakowa. To jest związane z tym, że nie można za dużo zespołów zaprosić, raz, że są względy finansowe, a dwa, że czas festiwalu w Krakowie już trwa 3 dni, musiałby trwać tydzień, gdybyśmy chcieli zaprosić wszystkie zespoły szantowe.
Others hear it not. Dance, darling, dance. May you feel a raging wind, salt wind. Let the whole world now spin for us, you and me. So dance away the stormy night.
Oh yes, dance, całą noc. Piękna balowa sala, dance, całą noc. Tańcz na krzyk. Niech cię porywa fala, tańcz całą noc. Z burdy na burdę, niech twój plons, miły plons. To tańcz za nas, porywa wciąż ty ze mną. Tańcz w tę sztormową noc.
Russell's children,
you.
With the wind dances in it, rustles your dress.
You
tangle with flowers.
Well.
One in mass whistle as one rustles your dress. May you come to love a steep, steep way. Tomorrow you will miss this ball, so dance now, dance away.
tête souvient son éclat de jambe. Splota mili, garde smash ten się poczuje, soupir fait de jambe. Niech ci zapadnie w duszy boba strony fal. Jutro ci będzie tego paru żal, więc dać w tę szturmową noc.
Wildly about endlessly far. Watch every ball.
1981 to jest rok, w którym Stare Dzwony, zespół Stare Dzwony zadebiutował chyba w Krakowie.
Jak mnie zaproszono do Krakowa z tymi moimi pioseneczkami, to poznałem wielu ludzi, którzy śpiewali szanty, te prawdziwe szanty, takie ortodoksyjne, tłumacząc je z angielskiego. Do nich należał Marek Szurawski, należał Janusz Sikorski, teraz Andrzej Korycki, jeszcze jest Jerzy Muzaj. I pojechaliśmy w takim składem do Anglii. Anglia jako ta królowa mórz przyjęli nas, jak to Polacy, prawda, śpiewają szanty, a przecież nie mają historii morskiej. I w ten sposób śpiewaliśmy angielskie szanty po polsku. I pamiętam, że byliśmy w Bristolu, gdzie ten pan, który nas zaprosił, Tony Davis, powiedział: słuchajcie, tu jest taka sprawa, że Anglicy są bardzo wyczuleni na tym, że oni są tacy ważni, zarozumiali są, starajcie się tak skromnie te śpiewać. Mówimy odwrotnie, te wszystkie szanty, których oni już zapomnieli dawno, tośmy śpiewali po polsku i na koniec, szkoda, że państwo tego nie mogą zobaczyć, stanęliśmy na scenie i zrobiliśmy w ten sposób, salutując, sobie podśmiechujki, robiąc tej straży, która królową pilnuje. Jak wybuchnął śmiechem cały Bristol, potem na ulicy nas wszyscy witali i robili ten znak, odwrotnie takie salutowanie. Po prostu szanty i śpiewanie piosenek, ballad morskich stało się naszym, mówię teraz w liczbie mnogich hobby, ponieważ każdy z naszej czwórki ma wieczory, swoje wieczory, na których śpiewa 2-3 godziny, a czasem 8 godzin, jak się zdarza, jak gdzieś nas zaproszą żeglarze i nie chcą iść spać, to śpiewamy do 4 rano. Po prostu jest to też jakaś metoda na życie. Jeśli to ludziom sprawia przyjemność, jeśli powoduje, że jesteśmy pogodniejsi, my Polacy, jeśli mniej się kłócimy, to trzeba to zaliczyć do pozytywnych efektów śpiewania tej szanty, która w Polsce jest bardzo popularna. Szanty i pieśni morskie, bo to są zupełnie dwie różne sprawy.
Pan Jerzy Poremski, dzisiaj okrągła rocznica, okrągłe urodziny. Pan jest żywą legendą. Jak się pan z tym czuje?
Mnie to trochę rozśmiesza, bo no jest to oczywiście wzruszający moment. Rzeczywistości ludzkiej nie ma końca. Jestem tym bardzo wzruszony. Ale tak jak powiedziałem dzisiaj przez mikrofon, ja dzisiaj kończę 35 lat i w przyszłym roku kończę drugie 35 lat. Także mówiąc jasno, czuję się zdrowy i wesoły i to, że akurat wybiła mi 70, nie ma dla mnie większego znaczenia. Zamierzam jeszcze ciągnąć jakiś czas.
Czy pamięta pan pierwszy swój rejs?
Dokładnie pamiętam. Byłem na czwartym roku na uniwersytecie, jak mi zrobiono praktykę w Gdyni, w której zresztą robiłem także pracę magisterską pod wodą. Praca się nazywała Reakcje ryb na światło i cień. I zabrano nas w rejs, taki się nazywa szkoleniowy, pierwszy rejs to się nazywało. I pamiętam, jak leżałem na śmierdzącej sieci na statku, choroba morska mnie strasznie męczyła. Jak zeszliśmy na skwerze Kościuszki w Gdyni, miałem na plecach ogromnego dorsza, jak trzymałem tu ogon, to łeb się wlógł po ziemi i przysięgałem klęcząc, że nigdy więcej w żaden rejs nie popłynę. I potem przyjechałem do domu, myślę, Jezus Maria, to już nie mogę spełnić swoich marzeń i okazało się, że chorobę morską, proszę Państwa, można przeżyć, można się przyzwyczaić. Wszyscy marynarze z kapitanami na czele chorują na chorobę morską. To jest kwestia taka, żeby nie brać sobie tego do głowy.
Czytałem pana biografię, imponująca. 30 rejsów, około 4-6-miesięcznych. Czy jakiś rejs zapadł panu w pamięć, bardziej niż pozostałe?
Zadam panu podchwytliwe pytanie. Nie wiem, jakie jest życie, pańskie osobiste życie. Na pewno pan spotkał w życiu dużo dziewczyn. Czy mógłby mi pan powiedzieć, która dziewczyna się panu najbardziej podobała? To jest odpowiedź na pańskie pytanie, ponieważ mnie się wszystkie dziewczyny i wszystkie rejsy podobały jednakowo.
I proszę powiedzieć, może jeszcze tylko dwa króciutkie pytania. Dlaczego ludzie żeglują lub pływają?
Ponieważ życie nie jest koniecznością, a żeglowanie jest koniecznością. Wszystkim Państwu polecam, żeby zobaczyć to morze, żeby zobaczyć te Karaiby, żeby przeżyć sztorm. Trochę wtedy realii wejdą nam zupełnie nowe wrażenia, które bardzo w życiu są konieczne dla każdego człowieka, żeby był szczęśliwy.
Ludziom, którzy nigdy nie mieli kontaktu z żeglarstwem, co mógłby Pan powiedzieć, jak mógłby Pan zachęcić, żeby w ogóle złapać jakiś kontakt z jakąś formą żeglowania, bo form żeglarstwa jest wiele.
Jest Polski Związek Żeglarski. W każdym mieście większym, w wielu miastach w Polsce są kluby żeglarskie. Zapraszam wszystkich Państwa na Mazury albo na Zalew Szczeciński, a potem pływanie po Zatokach Bałtyckich, potem po Bałtyku i wreszcie kiedyś polecieć sobie samolotem na Wyspy Dziewicze. Tam podobno wszystkie kobiety mogą zaczynać od nowa życie i wtedy dopiero można zobaczyć świat naprawdę innymi oczami. Wszystkim polecam żeglowanie. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie dla ludzi, którzy pracują, ja wiem, w kopalni albo chodzą do ministerstwa z teczką co rano. Mówię Państwu, że życie mamy jedno i trzeba w tym życiu spróbować jak najwięcej rzeczy, a żeglarstwo i w ogóle zobaczenie morza, zobaczenie wysp, oceanu jest czymś, co bardzo nam ludziom jest potrzebne.
Jest Pan doktorem oceanografii i z racji wykonywanego zawodu pływa Pan na kutrach rybackich. Czy są zabobony, jakieś przesądy, które są kultywowane właśnie na wodzie przez rybaków?
Historia ludzkości ma w sobie to, że od najdawniejszych czasów człowiek siadł na kłodę i pływał. I od tego czasu historia żeglarstwa, historia pływania się ciągnie, więc przez wieki, jeszcze w Starym Egipcie, powiedzmy na Morzu Śródziemnym ludzie pływali. Z tym, że zgubiłem to główne treść pytania, zapomniałem.
Przesądy, zabobony.
Bardzo dużo jest przesądów, tak? Bardzo dużo jest przesądów. Nie zdążymy tego dzisiaj powiedzieć. Nie wolno sikać pod wiatr na przykład komuś, kto nie przeszedł hornu. Ja przeszedłem horn, więc mogę sikać pod wiatr. Jest bardzo dużo przesądów, ale wyjaśnimy sobie jedną rzecz. Wspomniał Pan kutry. Kutry to są takie łodzie, ja wiem, rybackie, mają 10 metrów, mają może 20, pływają po Bałtyku. Ja pływałem na bardzo dużych, nowoczesnych statkach, które zatrudniały po 90 ludzi. To był hotel pierwszej kategorii, statek naukowy siedlecki, na który pływałem, albo statki rybackie. Tam był air condition, było kilku kucharzy, smażono nam ciastka. Starano się jak największe wygody tym ludziom, którzy pływają, zrobić, ponieważ pływanie, rybołówstwo jest najcięższym zawodem, jaki człowiek może wykonywać obok pracy górnika. I dlatego muszę powiedzieć, że nasze, polskie, zbudowane w polskich stoczniach statki, które były sprzedawane za granicę, zyskały sobie bardzo dobrą markę, to nie były kutry, to były statki rybackie w wysokiej klasie. Niektóre były bazy, przetwórnie, niektóre były trawlery, burtowce tak zwane, niektóre były rufowce i to były bardzo... Na statku było, na połowa załogi to byli ludzie po wyższym wykształceniu, a więc Politechnika, Wyższa Szkoła Morska, byli lekarze, byli chłodnicy, byli mechanicy na przeróżniejszych, byli i ci informatycy do komputerów, do obsługiwania echosond. Także zostawmy te kutry rybackie dla moich przyjaciół z Bałtyku, a pomyślmy o tym, że flota polska, flota rybacka, której już nie ma, była kiedyś jedną z najnowocześniejszych na świecie obok floty japońskiej, tak można powiedzieć.
Polska jest teraz w Unii Europejskiej. Wiem, że tam są takie wyśrubowane teraz przepisy, ale może odbiegnijmy od tego, czym różni się szanta od piosenki o tematyce żeglarskiej.
Szanta, work song, mówiąc po amerykańsku, pieśń pracy, służyła do obsługiwania statków w czasie ciężkiej żeglugi, w czasie sztormu, do refowania, czyli zwijania żagli, żeby tych żagli nie porwało, nie złamało masztu. Szanta także służyła do wyciągania ciężkich rzeczy przez windy, tak zwane kabestany. Mówiąc, żeby Państwu przybliżyć, może w wiosce, w której kiedyś mieszkałem, był kierat, prawda? Koń ciągnął ten kierat albo ludzie pchali. I taki kabestan, o którym mówię, to właśnie znajdowało się na statku i żeby pracować rytmicznie, to tak z teściem w domu chcemy przesunąć szafę, to trzeba zrobić hej, rup! I wtedy ta szafa pójdzie. I to był wspólny wysiłek. I szanta służyła w czasie sztormu, w czasie zawiei nocą, do tego szantymen uderzał pałą na przykład w maszt, nadając rytm. Ludzie wchodzili na wysokość tam 4., 5. piętra wysokościowca i tam ściągali żagle, śpiewając. I był moment, żeby wspólnie zrobić wysiłek, a więc hej, łup, ciągaj bulinę, bo bez tyliny ciężko iść, ciągaj bulinę. Prawda? Na tym to była pieśń pracy, typowa pieśń pracy. I dobry szantymen był ceniony tak jak dobry bosman, a nawet lepiej, bo jak ten wysiłek nie przyniósł efektu, statek po prostu tonął albo się ładunku nie załadowało na statek. I to tą rolę na statku pełniła szanta.
Pan Jerzy Poremski 2009 nie mam zegarka, gdyż mi się trochę zepsuł. Także dziękujemy za ten wywiad. I czego by pan życzył sobie i słuchaczom właśnie dzisiaj, ten szczególny dzień, pana urodziny? I
spróbujmy tak kombinować w życiu, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby nasze życie przynosiło radość innym ludziom. W ten sposób to życie staje się przyjemne i to trzyma się 70 lat czy 20 nie daje wielkiej różnicy.
I nie wiesz, kto zgotował tobie taki los. W marzeniach chciałbyś zmienić cały ten zimny świat. Lecz by to zrobił, nadziei wciąż ci brak. A przecież możesz sobie zmienić drugi lek ze swą dziewczyną. Na koniec świata, dalej gdzie ten, pokażesz jej wyspy szczęśliwe, co na pewno gdzieś tam są i pewno nigdy nie wrócicie z tamtych stron. Zabierz ze sobą chór najśmielszych marzeń na ciężkie czasy. Gdy w wielkim sztormie trzeba będzie utrzymać ster, nie spuszczaj oczu, gdy nie spojrzysz. Niezadowolony świat, bo będzie z tobą cały czas dziewczyna i twój ja. W podróży tej nareszcie wciąż przez cały czas będziecie z sobą. Nie będziesz musiał chodzić ulicami smutnych miast. W hamaku miękki fala ukołysze ciebie i ją. To będzie pierwszy wasz pływający dom. A gdy po wielu dniach żeglugi staniesz wreszcie w porcie wymarzonym, na wzgórzu tam zbudujesz piękny dom. Za jakiś czas na pewno syna będziesz miał. Aż dla niego będziesz żył, by razem z nami szczęśliwym człowiekiem był. Więc przecież popłyń sobie w długi rejs ze swą dziewczyną.
Powiedział, nie gra fragi, cztery piwka na stół.
tulimy. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bije raz. No to ja mu kontra, o mile, ja czuję pełen
stawiam.
Hejmy, bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo.
Dlaczego?
Boś ty mnie wychowało, boś ty mnie wychowało, człowiek mi dało tak.
Boś ty mnie wychowało, sami śpiewać.
Boś ty mnie wychowało, boś ty mnie wychowało, szkołę.
Thank you.